Dzisiaj będzie taka homilia z zadaniem domowym. Po powrocie do domu trzeba będzie sobie wygooglować trochę to, o czym będę mówił. A na razie to trzeba uruchomić sobie wyobraźnię, ponieważ chciałbym skomentować tę dzisiejszą Ewangelię, którą przed chwilą usłyszeliśmy, z perspektywy ikony Chrztu Pańskiego. Wschodniej ikony, która z niesamowicie głębokim wyczuciem potrafi wydobyć z tej Ewangelii jej najgłębsze przesłanie i treść. Myślę, że dla nas to jest oczywiste, że Jezus nie potrzebował chrztu i że nie przyjął tego chrztu ze względu na siebie. Owszem, to prawda, że moment chrztu jest też początkiem Jego publicznej działalności i że w jakimś sensie można byłoby ją interpretować z perspektywy namaszczenia duchem i posłania. Ale do tego by wystarczyło, żeby przyszedł do Niego Duch. Niepotrzebne byłoby to zanurzanie się w wodach Jordanu i przyjmowanie chrztu od Jana. Ewangelista zresztą zaznacza wyraźnie, że jakby pojawienie się Jezusa w tym kontekście chrztu dla samego Jana było niezrozumiałe. Mówi, to ja powinienem od Ciebie przyjąć chrzest, ale nie Ty. To wejście Jezusa między grzeszników było o tyle dla Jana niezrozumiałe, że głosił on przecież chrzest nawrócenia, chrzest wyznania grzechów i oczyszczenia z tych grzechów, obmycie z nich. A przecież Jezus nie miał grzechu. Jezus nie potrzebował się nawrócić. Ewangelista to też podkreśla tym słowem natychmiast, kiedy mówi, że Jezus po zanurzeniu natychmiast wyszedł z Jordanu, bo wszyscy inni zostali, żeby wyznać wtedy swoje grzechy. A Jezus nie miał co wyznawać. To po co mu ten chrzest? To dlaczego on wstąpił do wód Jordanu? Cała tradycja ojców jest tu jednoznaczna. Zrobił to ze względu na nas. I nie tylko w takim znaczeniu, żeby nam dać wzór i pokazać, że każdy, żeby stać się chrześcijaninem, to potrzebuje chrztu. Ale przede wszystkim ze względu na to, że cała łaska Chrztu Świętego, w której my czerpiemy, ona znajduje źródło w życiu Jezusa Chrystusa i w tym, co On dla nas uczynił. I ta scena Chrztu Świętego jest z jednej strony już wejściem w to misterium, a z drugiej strony pewną antycypacją, zapowiedzią, takim streszczeniem w tym jednym wydarzeniu tego wszystkiego, co jest głównym celem i misją Bożego Syna w świecie, najgłębszym celem Jego posłania i przyjścia na świat. Nie da się zrozumieć tej Ewangelii bez odwołania się do sceny śmierci i pogrzebania i zmartwychwstania Jezusa. I tak też interpretuje tę Ewangelię wschodnia ikona chrztu. Jezus wchodzi do wód Jordanu, które są w taki sposób ułożone, że przypominają grób, trumnę. Wszystko jest spowite kamieniami, jest jakby pewnego rodzaju jaskinią. Ze względu na to, że dokładnie taki sam będzie motyw, takie samo będzie przedstawienie pochówku Jezusa na ikonie i Jego stąpienia do otchłani. W ten sposób ikona chce nam powiedzieć, że to, co się dokonuje w Jordanie, to jest zapowiedź tego, co się dokona wtedy, kiedy Jezus odda swoje życie, kiedy zostanie złożony do grobu. I kiedy wstąpi do otchłani, aby stamtąd wydobyć pierwszego człowieka i uwolnić nas z konsekwencji grzechów. Dlatego też woda tego Jordanu na ikonach najczęściej jest przedstawiana bardzo ciemnym kolorem. Czasami jest to ciemno-niebieski, granatowy, czasami wręcz czarny kolor. Żeby pokazać w ten symboliczny sposób całą ciemność grzechu, do której wstępuje Jezus. Także ta ciemność zaczyna go otaczać, że on jest w niej cały zanurzony, bo on cały ten grzech świata bierze na siebie. A równocześnie sama woda w Biblii zawsze ma taką symbolikę dialektyczną. To znaczy z jednej strony jest symbolem życia. Tam, gdzie jest woda, tam jest życie, tam jest stworzenie, tam jest nowy początek. A z drugiej strony, tam, gdzie w Biblii jest woda, tam bardzo często jest również mowa o siłach zła, o ciemności, o grzechu i o śmierci. Chociażby wody potopu. Z jednej strony one miały przynieść oczyszczenie światu, a z drugiej strony to oczyszczenie przyszło przez śmierć. Wody Morza Czerwonego, które dla Izraelitów się otworzyły, aby stanowić dla nich bramę do nowego życia, dla Egipcjan stały się miejscem ich śmierci. A Egipt i Faraon są symbolami zła i szatana, który zostaje pokonany mocą tej wody. Wiele jest takich tekstów biblijnych, które pokazują wodę jako siedzisko sił zła, bestii. Chociażby u Hioba jest mowa o Lewiatanie i Behemocie, które żyją w wodzie. Jest w innych miejscach Ewangelii mowa właśnie o zburzonym morzu, o burzy, która jest symbolem właśnie tego wszystkiego, co złe i co człowieka atakuje. Jezus będzie tę wodę uciszał. Będzie pokazywał, że jest Panem również nad tymi siłami. Dlatego Jezus wstępuje do tej wody Jordanu, aby w niej, jak skomentuje to święty Jan Chryzostom, walczyć ze smokiem i go pokonać. Dlatego też na niektórych ikonach bizantyjskich w tej scenie chrztu jest to przedstawione symbolicznie w taki sposób, że Jezus stoi na kamieniu i spod tego kamienia wynurzają się takie cztery głowy smoka. Jest to wzięte z apokryficznej tradycji, że kiedy Adam popełnił grzech, to wtedy po tym grzechu podpisał cyrograf z diabłem. Oddał mu swoje życie i panowanie nad sobą. I ten cyrograf został schowany pod kamieniem na dnie Jordanu, żeby bezpiecznie przetrwał następne wieki. Jezus, wstępując do Jordanu, wstępuje na ten kamień i go pokonuje. Rozrywa ten cyrograf. Te głowy węża zostają rozerwane. Jezus jest mocniejszy, jest Panem. Jest kimś, kto ma potęgę. I równocześnie na tej ikonie, na samym jej dole, zawsze znajdują się takie dwie malutkie postacie. Trochę można się uśmiechnąć, bo trochę jakby kreskówkowe, takie dwa malutkie stworki. Z jednej strony jest taki malutki człowieczek płci męskiej, a z drugiej strony taka malutka kobieta. Ale one dosiadają jakieś ryby, wielkie potwory i na tych rybach płyną. Może się wyglądać, znowu wydawać, że to jakaś mitologia, ale to jest pewnego rodzaju personifikacja z jednej strony Jordanu, i to jest ten mężczyzna, a ta kobieta jest personifikacją Morza Czerwonego, które właśnie jako te symbole wody, siedliska zła, potęgi, szatana, zostają przez Chrystusa, który wstępuje do Jordanu, pokonane. Bo w liturgii bizantyjskiej tego dnia na chrzest pański śpiewa się psalm 114, który w jednym momencie mówi: dlaczego odwracasz swój bieg, Jordanie? Morze, dlaczego uciekasz? Dlaczego płyniesz w przeciwnym kierunku? I faktycznie tych dwoje postaci, te dwa malutkie ludziki, one na tych rybach, czy na tych potworach odpływają od Jezusa. Oddalają się, odwracają jakby kierunek, w którym płynęły. Bo zostają pokonane przez Chrystusa, który jest mocniejszy od zła. Tego, który wziął na siebie cały grzech, jak powie Jan w swojej Ewangelii. Kiedy Jan Chrzciciel go zobaczył, powiedział: to jest Baranek Boży, który wziął na siebie grzech. To jest Baranek Boży, który pokonał grzech świata. Dlatego wszystkie przeciwne siły uciekają. Niesamowite również w tej ikonie jest to, że Jezus jest w postawie jakby z jednej strony umarłej, jest nieruchomy, stoi jakby był trupem, żeby pokazać, że On jest tym, który do końca pełni wolę Ojca. Do końca to znaczy aż do oddania życia. A z drugiej strony jest On właśnie stojący, a nie leżący. I w tym jakby jest ukryta cała symbolika zmartwychwstania. Bo zmartwychwstać to znaczy powstać do postawy stojącej w oryginale greckim. On jest, jak Apokalipsa o Nim mówi, baranek umarły, baranek żyjący, jakby umarły. Jest w Nim i ta tajemnica śmierci, i tajemnica zmartwychwstania, potęgi, mocy ponad śmiercią. Otwiera się w tej scenie niebo i to jest nawiązanie ewangelisty do sceny śmierci Jezusa. Tutaj niebo zostało rozwarte na dwoje, tak jak zostaje rozdarta zasłona przybytku, kiedy Jezus umiera. I wtedy wstępuje na Jezusa Duch Święty w postaci gołębicy. I dosłownie, znów tłumaczenie tekstu, trzeba byłoby powiedzieć, że Duch Święty wstąpił na Jezusa i wszedł w Niego. Dlatego w scenie swojej śmierci Jezus będzie mógł przekazać, oddać tego Ducha, którego w chrzcie przyjął. słuchać głos z nieba, Ojciec, który mówi o tym, że to jest mój Syn umiłowany. Tak jak w scenie śmierci Jezusa setnik wyzna, on naprawdę jest Synem Boga. W ten sposób Ewangelista znów samymi figurami, motywami pokazuje, że nie da się zrozumieć sceny chrztu Jezusa bez odniesienia do Jego śmierci. To w śmierci wypełni się to wszystko, co zapowiada chrzest. To również jest ukryte w tych słowach, które Bóg Ojciec wypowiada do swojego Syna. Z jednej strony oczywiście chodzi tu o wyrażenie tej najgłębszej tożsamości, tego, że On jest Synem i to ukochanym Synem Ojca, jednorodzonym, zrodzonym od wieku. Żeby pokazać, że cała misja Bożego Syna nie będzie polegała na niczym innym, jak na pełnieniu woli Ojca w miłości, która znajdzie wyraz w posłuszeństwie tej woli. Dlatego znów liturgia bizantyjska w swoich tekstach liturgicznych komentuje to w ten sposób, że w scenie chrztu ta wola została wypełniona w ten sposób, że kiedy Jan nie chce ochrzcić Jezusa, to on mówi, musi się wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. A to, co sprawiedliwe, to znaczy zgodne z wolą Boga. A w scenie śmierci Bożego Syna dokona się to wtedy, kiedy w ogrójcu będzie prosił, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Znów to widać, wypełnienie woli Ojca do końca, w miłości. Ale również w tych słowach Boga Ojca do swojego Syna, czy o swoim Synu, jest ukryta ta najgłębsza misja i posłanie Jezusa. Jest to niezwykle ciekawe, że to ten przymiotnik umiłowany, agapetos, ile razy pojawia się w Septuagincie, czyli w greckim wydaniu Starego Testamentu, w stosunku do jakiegoś dziecka, tyle razy zapowiada jego bliską śmierć. Chociażby wtedy, kiedy Abraham ma złożyć Izaaka w ofierze, wtedy mówi, to jest mój Syn umiłowany. A zaraz potem, kiedy Boży Syn najpierw słyszy, jestem Synem umiłowanym, to znaczy ta miłość moja do Ojca będzie się objawiała w posłuszeństwie aż po krzyż. To zaraz potem usłyszy, w Nim mam upodobanie. I znów to greckie słowo eudokesa, mieć w kimś upodobanie. To jest termin techniczny na oznaczenie przyjętej przez Boga ofiary lub odrzuconej. Kiedy Bóg przyjmował jakąś ofiarę, to znajdował w niej upodobanie. Więc w drugiej części zdania Boży Syn słyszy, będziesz mi miłą ofiarą, taką ofiarą, która przebłaga mój gniew, taką ofiarą, która pojedna cały świat ze mną. Złóż siebie samego w ofierze, bo to jest jedyna ofiara sprawiedliwa. Jedyna ofiara kogoś, kto może zgładzić grzech świata. Zobaczcie, że tych szczegółów jest niesamowicie dużo. Cały tekst Ewangelii jest niesamowicie spójny z mozaiką i z ikoną, która przedstawia tę scenę. Ale nie mówię o tym tylko ze względu na pewne ciekawostki. Można sobie potem właśnie, tak jak mówiłem, wygooglować i zobaczyć, że nie kłamałem i te ludziki są na tej ikonie naprawdę. Ale mówię to o tym przede wszystkim z jednego powodu, żeby dzisiaj każdy z nas wrócił do tej tajemnicy własnego chrztu i jeszcze raz aktem głębokiej wiary przyjął całą łaskę, jaka płynie z miłości Bożego Syna do nas, który wszedł do wód Jordanu i je uświęcił, który faktycznie pokonał szatana i zło, który jest mocniejszy od grzechu, który wziął także na siebie mój grzech i go zgładził, i mnie z tego grzechu obmył. Jeżeli w życiu chrześcijańskim będzie o coś chodziło, to właśnie o to, żeby nieustannie wracać do łaski chrztu, żeby tą tajemnicą chrztu żyć każdego dnia, to znaczy żyć łaską uświęcającą. Jeżeli tylko w moim życiu pojawia się grzech, to natychmiast muszę wrócić tam, gdzie jest źródło chrzcielne. A dla nas, którzy już jesteśmy ochrzczeni, dostęp do łaski chrztu i odnowienie tej łaski dokonuje się przez konfesjonał i spowiedź. To jest nic innego jak powrót, jak na nowo wejście w tę tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, która została objawiona w chrzcie. I pozwólcie, że zakończę takim pięknym tekstem, który pochodzi z arabskiej Ewangelii apokryficznej. Co prawda jest to tekst apokryficzny, ale niesamowicie oddaje całą tą tajemnicę chrztu pańskiego i to, co się dokonało wtedy w wodach Jordanu. Ten tekst mówi w taki sposób. Oto dzisiaj złamie tego, który jest zbrodniarzem. Moc jego pomniejsze, a jego samego pogrążę w otchłani wód. Dzisiaj uświęcą się wody ziemi. Dzisiaj wypełnią się proroctwa proroków. Dzisiaj morze spojrzy na mnie i cofnie się wstecz. Dzisiaj zostanie zniszczona moc szatana. Dzisiaj świat zajaśnieje. Dzisiaj zostanie odnowiony święty Adam. Dziś zostanie zgładzony grzech przypisany Ewie, matce rodzaju ludzkiego. Dzisiaj stanie się wam jasne, kim jestem ja, Boży umiłowany Syn. Amen.